kolejne nasze spotkanie ze Słowem Boga. Pochylamy się dzisiaj w roku osób konsekrowanych nad Ewangelią według świętego Jana. Wybrałem fragment świętego tekstu z rozdziału 20, wersety od 1 do 9. Myślę, że ten tekst bardzo mocno nam ukazuje trzeci wymiar roku osób konsekrowanych, jakim jest nadzieja. Ewangelia, proroctwo i nadzieja. Jesteśmy w okresie paschalnym. Stajemy więc jako osoby konsekrowane, aby z tej perspektywy patrzeć na żyjącego Boga. Tym spojrzeniu nas prowadzi bohaterka tego fragmentu. Posłuchajmy więc tego wydarzenia, które nam ukaże człowieka w spotkaniu z żyjącym Bogiem. Ewangelia Jana, rozdział 20, wersety od 1 do 9. 1 dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Myślę, że na wstępie naszych rozważań warto zadać sobie pytanie. Pytanie tak naprawdę, które dotyczy osoby albo osób. Ile jest Marii? I tutaj z odpowiedzią spotykamy się, można powiedzieć, ze strony Kościoła Wschodniego i ze strony Kościoła Zachodniego. Na wschodzie uznaje się, że Maria Magdalena, Maria z Betanii, i anonimowa grzesznica, o której mówi Łukasz w 7 rozdziale swojej Ewangelii, rozważaliśmy ten fragment, są trzema zupełnie odrębnymi osobami, których absolutnie, można by tak powiedzieć, nie należy ze sobą kojarzyć. Natomiast na Zachodzie niektórzy utożsamiają te trzy osoby z imieniem Marii Magdaleny, co oznacza, że kobieta niegdyś opętana, która później stała się uczennicą Chrystusa oraz świadkiem Jego śmierci i zmartwychwstania, była utożsamiana z Marią, siostrą Marty i Łazarza, która przyjęła Pana w swoim domu i namaściła Jego stopy, napełniając dom zapachem cennego olejku. Niektórzy też identyfikują ją z prostytutką, która odprawiła swoistą, można powiedzieć, liturgię pokutną, za pomocą oleju, wycierając swymi włosami stopy Pana, można powiedzieć, dając lekcję gościnności właścicielowi domu, faryzeuszowi Szymonowi, który to zaprosił Pana na ucztę. Zatem odpowiedź na to pytanie jest dość trudna. Nie podejmuje się tutaj rozwiązania tej kwestii, ale warto pochylić się nad świętym tekstem z Ewangelii Jana, z przedstawionego 20 rozdziału, gdzie można powiedzieć, są opisane jakby dwie sceny. Dwie sceny dla nas osób konsekrowanych bardzo ważne. Dwie odrębne sceny, ale łączy je miejsce. Obie te sceny rozgrywają się przy pustym grobie. To pierwszy ważny aspekt dla nas osób konsekrowanych. Aby stać się świadkiem zmartwychwstania, trzeba stanąć przy pustym grobie Pana. Ten pusty grób Pana ma, a właściwie musi mieć znaczenie w życiu osób konsekrowanych. I zauważmy, że przed tym pustym grobem można dostrzec wyraźne różnice związane z ruchem. Warto więc zapytać siebie, jaki ruch powoduje mną, kiedy zmierzam do pustego grobu Pana. I zauważmy, że w pierwszym przypadku jest to zwyczajny marsz. Można powiedzieć taki powolny krok Marii. A w drugiej scenie bohaterowie biegną. Wszystko się zmieniło. Co stało się, można tak powiedzieć, powodem tej przemiany, tej innej postawy u Marii Magdaleny i u uczniów? Wszystko zmienia się z powodu odkrycia faktu zmartwychwstania. Z powodu odkrycia, że Jezus żyje, Bóg jest żywym Bogiem, żyjącym moją historią. Dokąd Maria Magdalena idzie do grobu i szuka zwłok Jezusa, jej krok jest powolny, ociążały, zmęczony, pełen trudu. W momencie, kiedy pojawia się światło zmartwychwstałego w jej życiu i w życiu tych, którym to orędzie o Bogu żywym głosi, krok, droga, pielgrzymka, ponieważ posiada cel. Zawsze, kiedy idziemy w jakimś kierunku, nie mając w perspektywie jasno określonego celu, można powiedzieć, nasza droga jest ucieczką skądś, dokądś, nie znamy miejsca i celu, kresu podróży. W momencie, kiedy odkrywają uczniowie, że Jezus żyje, ich droga staje się drogą ku życiu. Zauważmy, że ta pierwsza z dwóch scen, nad którymi się dzisiaj pochylamy, rozgrywa się wczesnym rankiem. Maria Magdalena udała się do grobu. Wczesny ranek dla Jana jest jasnym faktem, że potrzeba otworzyć się na życie, na nowe, na świt, na nadzieję. Ranek przywraca nam nadzieję. Warto zapytać siebie o moje poranki, o moje początki drogi, o moje powstanie. Ranek budzi ze snu. Co mnie budzi? Czy tym, co mnie budzi, jest Boże Słowo? Boże Słowo, które nam mówi o Bogu żyjącym, o Bogu bliskim, o Bogu, którego głos mogę codziennie rano usłyszeć, który ze mną rozmawia. Nie trudno wyobrazić sobie kroki osoby, która idzie na cmentarz. Myślę, że to doświadczenie jest udziałem każdego z nas. Oczywiście nikt nie biegnie na cmentarz. Można tak powiedzieć, nikt nie biegnie za trumną. Zatem Maria Magdalena idzie ciężkim krokiem, zmęczona, zrezygnowana. Jak ktoś, kto jest przekonany, że zabrano mu miłość. Ktoś, kto nie ma przed sobą już żadnej perspektywy. Ktoś, kto został pozostawiony sam sobie. Komu? Pozostały tylko wspomnienia i żal. Warto zapytać siebie, my jako osoby konsekrowane, czy nie chodzimy za Jezusem jak za zwłokami, jak za kimś, kto umarł, kogo nie ma. Nieraz nasza postawa bardzo mocno wskazuje tym, pośród których jesteśmy, działamy, żyjemy, jakbyśmy całe nasze życie poświęcili temu, który nie żyje. Taki aspekt życia każdy z nas w sobie nosi. Wcześniej czy później taka postawa jest nas obecna. Nagle Maria Magdalena staje się świadkiem niesłychanego. Można powiedzieć, najbardziej niewiarygodnego wydarzenia, jakie może się zdarzyć. Dokonuje się fakt na jej oczach, którym słyszy, fakt, który wszystko zmienia. Kto, co zmienia w moim życiu wszystko. Wiemy, że odpowiedź powinna być Jezus, oczywista. Ale czy tak jest? Czy dla nas, osób konsekrowanych, tym, który wszystko zmienił i zmienia, bo to jest proces, to nie jest jednorazowy akt. Czy tym, który wszystko zmienia, jest Jezus. Maria Magdalena widzi, że kamień został odsunięty od grobu. Zaskoczenie faktu, który wszystko zmienia. Jeżeli tak ciężki kamień, który pieczętował grób, nie jest już na swoim miejscu, to oznacza, że stało się coś niesłychanego, coś niewiarygodnego, coś nie do wytłumaczenia. Można tak powiedzieć, że jeśli nie ma porządku nawet na cmentarzu, gdzie nikt się nie rusza, gdzie jest to miasto milczenia, ciszy, bez ruchu, skoro nie ma tam nawet porządku, to znaczy, że nastąpiły wielkie zmiany. Czy fakt zmartwychwstania Boga powoduje wielkie zmiany w moim życiu? Fakt paschalny dokonuje wielkiego wstrząsu w postawie, w zachowaniu wobec Boga ze strony człowieka. Można powiedzieć, że to, czego doświadcza Maria Magdalena, wymyka się jej spod kontroli. Bardzo mnie w jakiś sposób dotykają słowa Marii Magdaleny, kiedy mówi, że zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Ja to odczytuję jako fakt, że Maria Magdalena ma wrażenie, że drugi raz traci swojego Pana. Straciła go jako żywego, a teraz traci go jako umarłego. Ile razy w moim życiu tracę Boga? Całe moje powołanie, moje konsekracja, moje śluby prowadzą do tego, żeby Boga odnajdywać. A jak często Go tracę? Maria Magdalena, używając tego ewangelicznego obrazu, można powiedzieć, straciła Go dwa razy. O wiele bardziej i częściej my jako osoby konsekrowane tracimy Go w naszym życiu. Maria Magdalena więc biegnie do Piotra i mówi mu o tym, co zobaczyła. I znowu rozpoczyna się kolejny bieg Piotra i drugiego ucznia. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. To wielki bieg. Można powiedzieć, powstało zamieszanie. Można powiedzieć, to zamieszanie jak w czasie, kiedy dzieje się jakieś nieszczęście. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Maria Magdalena musi zaakceptować przede wszystkim fakt, że traci swojego Pana. To wyrażenie może także mieć znaczenie symboliczne, ważne dla nas. Ksiądz Alessandro Pronzato mówi, że aby znaleźć Boga, trzeba Go przede wszystkim stracić. Kontynuuje w swoich rozważaniach. Czego najbardziej brakuje naszym chrześcijanom? I odpowiada ksiądz Alessandro, to jest bycia ateistami. To znaczy, mamy być ateistami wobec Boga, który nie jest prawdziwym Bogiem, ale Jego zdeformowanym obrazem. Fakt żyjącego Boga, zmartwychwstania Pana, wobec którego staje Maria Magdalena, odziera ją z jej zafałszowanych obrazów Boga. Myślę, że jest to ważne, a nawet konieczne dla nas osób konsekrowanych. Trzeba odnowić oblicze Boga w moim życiu. Zbliżamy się do roku jubileuszu, nadzwyczajnego jubileuszu, roku miłosierdzia. Jak bardzo my, osoby konsekrowane, potrzebujemy miłosiernej miłości i tego odnowionego w nas spojrzenia Boga. Bo może być tak, że ten obraz, z jakim wiążemy naszą wiarę, pobożność, jest w jakiś sposób przykryty taką patyną przyzwyczajenia, które odebrało blask temu obliczu. Dlatego nie jest ono wyraziste, głębokie. Co pokrywa oblicze Boga w moim życiu? Przez co nie potrafię dostrzec Jego twarzy, ani usłyszeć jego głosu. Podobnie jak często troszczymy się o porządek w naszych wspólnotach zakonnych, w naszym domu zakonnym, czyścimy różnego rodzaju sprzęty, jak często dbam o to, aby odnowić oblicze Boga. Może się zdarzyć, że to oblicze jest zdeformowane przez nas. Przyjmuje jakieś fałszywe rysy, czy to surowego sędziego, zimnego prawodawcy, jakiegoś bezlitosnego komornika. Dlatego nie dziwmy się, jeśli niektórzy oświadczają, że są ateistami. Nasze święte, tak zwane święte oburzenie na niedowiarków, trzeba nam jasno to powiedzieć, jest przejawem hipokryzji. Bo w rzeczywistości pewne osoby twierdzą, że są ateistami nie dlatego, że odrzucają prawdziwego Boga, ale odrzucają tę karykaturę Boga, jaką my wypuszczamy w obieg. I my ich określamy jako niedowiarków, a nie zauważamy, że to sami źle wierzymy. Spotkanie ze Zmartwychwstałym ukazuje nam prawdziwe oblicze Boga. Fundamentalne, można powiedzieć, jednocześnie bardzo niepokojące nas powinny być pytania. W jakiego Boga wierzę? Jakiego Boga przedstawiam? Jaki obraz Boga przedstawiam innych? Może też warto zapytać siebie, jaki obraz Boga odrzucają niektórzy ateiści? Bardzo mi pomagają zrozumieć ten fakt słowa ojca Innocenzo Gargano, który pisze w ten sposób. Niektórzy traktują Boga jako policjanta wyższej rangi, który ma pasję łapania ludzi na gorącym uczynku i karania ich. Inni uważają go za urzędnika w banku, któremu powierza się długoterminowe oszczędności, aby wzrastały odsetki. Pewne osoby widzą go także jako maga, od którego spodziewają się miłych niespodzianek, albo który interweniuje we właściwym momencie, by ustrzec nas przed wypadkami, wyciągnąć z tarapatów, czy pozwolić nam zdać egzaminy. Inni wyobrażają sobie Boga jako czcigodnego dziadka, prawdopodobnie trochę głuchego, niewidomego, który lubi, kiedy prawi mu się komplementy, a wtedy toleruje nasze głupstwa i okazuje się łagodny, kiedy popełniamy winy i błędy. Jest jasne, że Bóg tego typu nikogo nie pociąga. Trzeba przedstawiać obraz innego Boga. Trzeba przedstawiać obraz, pisze dalej ojciec Innocenzo, obraz Boga objawionego przez Chrystusa. Taki obraz objawiony przez Chrystusa, obraz Boga, zostaje przedstawiony Marii. Jaki obraz Boga przedstawia Chrystus mnie? Nieraz w takiej codziennej naszej misji, posłudze, spotykamy osoby, które mówią nam, że nie mogą wierzyć. Kiedy myślę, że jest to udziałem każdego z nas, jako księży, zakonników, sióstr zakonnych, kiedy pytamy o powód tej niewiary, to odpowiadają nam, że nie mogą wierzyć w Boga, który jest taki, taki, taki. I wtedy może warto im odpowiedzieć, jeśli my sami nosimy inny obraz Boga w sercu, że my w taki obraz Boga również nie wierzymy. Że może wobec takiego obrazu Boga, a właściwie karykatury obrazu Boga, my sami jesteśmy ateistami. Dlatego, że szukamy prawdziwego obrazu Pana. Ojciec Innocenzo, wspomniany wcześniej, pisze w ten sposób. Jeżeli wierzę w Jezusa Chrystusa, zawdzięczam to faktowi, że On jest jedyny, który ewangelizuje Boga. Bardzo mi się podoba to wyrażenie. Jezus, który ewangelizuje, trzeba nam dodać, obraz Boga. Jezus, który wobec Marii Magdaleny, wobec uczniów, uczynił z Boga wspaniałą wiadomość. Uczynił z Boga Ewangelię, dobrą nowinę. I za takim Bogiem my jako osoby konsekrowane poszliśmy. Usunął z obrazu Boga aspekt przerażenia, strachu, wizji jakiegoś nieubłaganego sędziego. Natomiast przedstawił nam obraz Boga, który kocha człowieka, bogatego w miłosierdzie. Wracamy do zapowiedzianego roku miłosierdzia. Który kocha wszystkich, także grzeszników, który nikogo nie wyklucza. To oznacza, że Jezus zewangelizował Boga. Usunął to wszystko, co mogło budzić lęk i dał nam prawdziwe Jego oblicze, które jest obliczem Ojca miłości. Może warto jeszcze w czasie naszej medytacji pochylić się nad drugim fragmentem wyrażenia Marii Magdaleny. Nie wiem, gdzie go złożono. Można dzisiaj postawić pytanie, jak w dzisiejszych czasach, pytanie z pewnością będzie dość prowokacyjne, wyrazić niepokój Marii Magdaleny. Gdzie umieściliśmy dzisiaj Boga? Oczywiście, że odpowiedź będzie osobista. Z pewnością umieściliśmy go w dogmatach, traktatach teologicznych, w kodeksach, w jakichś debatach społeczno-kulturalnych. Z pewnością umieściliśmy go w oficjalnych dokumentach. Umieściliśmy i umieszczamy zresztą w codziennej gadaninie, w wielu symbolach zewnętrznych, w jakichś piosenkach religijnych, filmach. Z pewnością często w polityce, może w jakichś zabytkach. I musimy zdać sobie sprawę z tego, że osobie tak pełnej pasji jak Magdalena trudno jest go rozpoznać w tych miejscach. Trudno jest go rozpoznać w kamieniu nawet odsuniętym. A tymczasem żywy Bóg staje przed nią. Mario, Rabbi. My go często szukamy w kodeksach, w zabytkach, w kulturze, a tymczasem zmartwychwstały Bóg staje naprzeciwko ciebie i mnie. Może ma oblicze osoby, którą spotykam, może ma oblicze człowieka, z którym rozmawiam. I zauważmy, jak dokonuje się rozpoznanie mistrza. Przez moment zostawmy Piotra i Jana, którzy w grobie sprawdzają, co się stało. Ważnym faktem jest weryfikacja. Maria Magdalena stoi na uboczu. Kiedy będziemy kontynuować nasze rozważanie spotkania zmartwychwstałego z Marią Magdaleną, to zauważymy, że Maria najpierw widzi pewnego mężczyznę, którego uważa za ogrodnika i powtarza mu zdanie: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś. Myślę, że jest to ważny, bardzo ważny fakt w Ewangelii Jana. Bo Maria Magdalena, kiedy wierzy wzrokowi, to widzi powód do płaczu. W momencie, kiedy zaczyna odczuwać sercem, oczywiście nie mięśniem, ale wnętrzem, to rozpoznaje Pana. Kiedy patrzy tylko oczyma, dostrzega tylko to, co zostało zabrane. Wzrok ją oszukuje. Wzrok nie pozwala na rozpoznanie. Rozpoznaje go, słysząc charakterystyczny głos: Mario, Rabbuni. To on jest decydujący. Oczy jakby miały zasłonę, nie pozwoliły jej go rozpoznać. Głos jednak się nie myli. Ta barwa, ten ton, imię wypowiadane umożliwiają rozpoznanie. Jezus w Ewangelii Jana mówi, że jest dobrym pasterzem i owce znają Jego głos. A On zna owce. Znać w języku Biblii oznacza kochać. I znowu Owce rozpoznają głos pasterza, przyjaciela, który wypowiada ich imię. W relacji miłości nie tylko twarz, ale także głos ma funkcję objawiającą. Można powiedzieć, to doświadczenie jest udziałem nas wszystkich. Kiedy ktoś do nas telefonuje, to jeśli jest to osoba bliska, to po głosie ją rozpoznajemy. Czy jeśli Pan poprzez swoje słowo do nas telefonuje, czy go rozpoznajemy? Żeby go rozpoznać, my osoby konsekrowane musimy karmić się tym słowem, musimy poznać jego język. Znowu, nowa nauka, kolejna nauka języka. Języka, który pozwoli nam rozpoznać przyjaciela. I zauważmy, że Maria Magdalena staje się pierwszą głosicielką zmartwychwstania. Właśnie ona, kobieta, która była opętana przez 7 złych duchów. Właśnie ona niesie tę wiadomość, że Bóg żyje. Ma do obwieszczenia, do powiedzenia coś niewiarygodnego. I znowu warto wspomnieć, że kobieta w tamtych czasach się nie liczyła. A jej świadectwo traktowano podobnie jak świadectwo dziecka. Jezus zaś wybiera kobietę za świadka faktu fundamentalnego dla naszej wiary. Wybiera kogoś, kto się nie liczy, aby przekazać najważniejszy komunikat historii zbawienia. Bóg żyje. Bóg kocha i umiera dla ciebie i dla mnie. I zmartwychwstaje. Skoro wybrał kogoś, kto się nie liczy, kto nie ma praw, nie ma prawa głosu, nie ma prawa świadectwa, jak wielka nadzieja jest dla nas osób konsekrowanych, że wybrał nas z naszą historią, z całym naszym bogactwem i z całą naszą biedą, z wszystkimi naszymi ograniczeniami. Ale wybrał nas po to, abyśmy zanieśli nadzieję do tych, którzy noszą w sobie zafałszowany obraz Boga, ukazując pełne miłości oblicze Ojca, który zawsze jest Bogiem żywym.